Halo, halo, siemaneczko, moi drodzy, 49. odcinek podcastu jakiego?
Specjalnego.
Wahanie.
Wahanie. Myślałem, że odcinek specjalny.
Wahanie, nie, nie. Tak, odcinek specjalny, bo nas dwóch z tej strony, a po drugiej stronie siedzi gość. A gościem jest, a bo w ogóle będziemy dzisiaj roztrząsać temat, flep czy sklep, AI. Flep czy sklep?
Ja, moje pierwsze, ja mówię sklep.
A ja jeszcze nie wiem, zaraz się dowiem, bo będziemy gadać sobie z bardzo gościem idealnym do tej rozmowy. Specjalistą właściwie od AI-a, od innowator i jak to się mówi jeszcze?
Badacz praktyk.
Badacz praktyk, o, badacz praktyk. Przed Państwem Gniewosz Leliwa.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Dzień dobry. Drogi Gniewoszu, możemy sobie na ty, no
oczywiście,
nie?
Że tak.
No właśnie. Jesteśmy absolutnymi flepami w wielu kwestiach. Właściwie prawie wszystkich, oprócz może nielicznych. A w AI-u mamy tylko jakieś gdybania chyba i jakieś takie, wiesz, swoje może domysły czy tropy. A co to znaczy, że jesteś badaczem AI?
To znaczy, że zajmuję się tematem już ponad 15 lat i po pierwsze obserwowałem te wszystkie zmiany, które nadchodziły w miarę czasu. No tworzę systemy, które sztucznej inteligencji, które na przykład służą do wykrywania i zapobiegania cyberprzemocy w internecie, więc tego typu rzeczy, no plus zajmuję się tym, żeby badać i opisywać to, jak działa sztuczna inteligencja, jakie ma ograniczenia, czym jest, a czym nie jest.
A kiedy się w ogóle pojawiło właściwie, nie wiem, jest jakiś moment, w którym możemy mówić o AI? No bo mi się to kojarzy, że padło parę lat temu hasło ChatGPT i nagle wszyscy, wow, jest AI i teraz jeszcze gadamy z tym, czy piszemy i tak dalej.
Wcześniej był Skynet.
Wcześniej był Skynet, który podbił świat właśnie.
Generalnie termin pochodzi chyba z 1958 roku. Była taka konferencja w Dartmouth. Gdzie Marvin Minsky chyba zastosował po raz pierwszy ten termin. No i on się przyjął i tak naprawdę przez lata nie mieliśmy problemu z tym, żeby to coś nazywać sztuczną inteligencją, a teraz przez to, że ona bardzo zbliżyła się do naszej inteligencji, no to teraz zaczęły się z kolei rozmowy, czy to rzeczywiście jest inteligentne, nie? Więc taki... Taka ciekawostka. No.
A jest inteligentne?
No tu są tak naprawdę dwa obozy. Tak? Jeden uważa, że to już jest ten sposób, w jaki człowiek myśli, że tak naprawdę nasz mózg też jest komputacyjny, jest obliczeniowy i wszystko, co wytwarza nasz mózg, możemy symulować w maszynie. No i druga część, drugi obóz, który mówi, że to nie jest takie proste, że mamy w głowie coś, co nie jest obliczeniowe, na przykład intuicja, na przykład świadomość i te elementy no, nie są do zaprogramowania w maszynie i tak naprawdę maszyna obliczeniowa nigdy nie osiągnie takiej inteligencji jak my.
Czy intuicja rzeczywiście istnieje? Czy intuicja jest prawdziwym czymś? W sensie, czy to jest...
No tu znowu pytanie, jak to nazwiemy, tak? Ja lubię to jak... No bo zaczynamy z grubej rury. Istnieje coś takiego jak twierdzenie Gödla.
O właśnie, to przepraszam, tylko chciałem powiedzieć tak, bo po pierwsze mi przynajmniej, nie wiem jak tobie, bo ja słyszę, że twierdzenie Gödla na tobie nie robi żadnego wrażenia, ale chciałbym, żebyśmy tak gadali trochę, wiecie, to jest podcast do sprzątania i żebyśmy też jakby spróbowali wejść to tak na spokojnie, bo jak będziemy wbiegać to tak właśnie z grubej rury, tak żebyśmy sobie gadali, dla mnie przynajmniej, ja bym chciał to zrozumieć, bo cały ten świat jest dla mnie tak lekko zatrważający, nie że się bardzo boję, ale jestem ciekawy, trochę nie wiem i wiesz, tak...
Ja chcę też dodać, że twój podziw dla mojego braku wyrazu na słowie Gödla wynika z tego, że ja po prostu wielu słów nie znam i to jest po prostu moja regularna twarz.
No, wiem. No ale dobra.
Arystokracja.
Wiesz, żebyśmy w sobie...
Zapomnijmy o twierdzeniu Gödla. Wydaje nam się, że mamy świadomość i mamy intuicję, prawda? Jeżeli
tak, no.
I przynajmniej każdy z nas o sobie myśli, że ma świadomość. Nie wiemy, możemy się zastanawiać, czy zwierzęta mają świadomość, możemy się zastanawiać, czy inne byty mają świadomość, ale raczej o sobie sądzimy, że mamy, że jesteśmy świadomi, tak? No i tutaj nawet nie wchodząc głębiej, sprowadza się to do tego pytania, czy to wszystko, co jesteśmy w stanie symulować w komputerze, czy jesteśmy w stanie zasymulować w komputerze nasz mózg, nasz umysł w całości? Mi się wydaje, że nie, ale jest bardzo duża rzesza osób, które twierdzą, że tak.
Ale to aktualnie, że nie, to by się wydaje? Czy,
tak, no to tu...
Czy jest szansa dojścia? Nie wiem nawet jaką drogą, jakim sposobem.
Tak, no tutaj, tu znowu, tutaj Być może kiedyś dojdziemy do tego, ale wydaje się, że mimo tych wszystkich fantastycznych odkryć, które mamy teraz związanych z dużymi modelami językowymi, z chatbotami i tak dalej, które już rzeczywiście zaczynają wyglądać na inteligentne, to podążając dalej dokładnie tą samą drogą, nie, wydaje mi się, że tam nie dojdziemy. Tak? To znaczy jest pewien szklany sufit, którego nie przekroczymy, ale to nie znaczy, że te modele przestają być w jakiś sposób użyteczne, czy coś jest z nimi nie tak. Tak? One są absolutnie użyteczne, absolutnie zmieniają świat, zmieniają rynek pracy, zmieniają edukację, będą zmieniały coraz więcej aspektów naszego życia, ale rozwijając je dalej w ten sposób, według mnie nie dojdziemy do czegoś, co nazywamy ogólną sztuczną inteligencją albo szeroką sztuczną inteligencją, tym AGI.
A jakie są zakusy w ogóle, nie wiem, czy inaczej, czy jest, no bo to, że chcemy mieć, żeby nam ta sztuczna inteligencja pomagała i tak dalej na wielu różnych polach i ona jest coraz doskonalsza, to wiadomo, że chcemy wszyscy, żeby to narzędzie było coraz lepsze, ale jest jakaś taka grupa, nie wiem, wiesz, tych magików, którzy chcą zacząć gadać z wielkim stworem, który przejmie kiedyś kontrolę nad światem albo rozwinie się tak jakoś, wiesz, co się, no pytam, bo możliwe, że są tacy, którzy mają taką ambicję albo mają, nie wiem, jakąś ochotę powołać do życia coś.
Oczywiście, że tak. I to też się dzieje, no bo oprócz tej ogólnej sztucznej inteligencji, która, no powiedzmy, że miałaby umieć robić wszystko to, co umie robić człowiek na takim samym poziomie albo lepszym, no to jeszcze mówi się o superinteligencji, tak? Czyli właśnie o tym Skynecie albo o jakimś takim nowym bycie, który będzie tak znacząco przewyższał ludzi, że tak naprawdę będzie mógł ich sobie podporządkować. Tak? Więc są takie zakusy, no po to, żeby choćby zacząć rozwiązywać problemy, których my jako ludzie nie umiemy rozwiązywać. Tak? Czyli na przykład połączyć skutecznie ogólną teorię względności z mechaniką kwantową. Tak? To do tej pory się nie udało, a może jak się stworzy taką turbo sztuczną inteligencję, to ona odkryje lekarstwo na raka, wymyśli nową teorię i potem
wszystkich zabije.
No. Już nie chciałem ja tego mówić.
A czy to już się nie dzieje? W znaczeniu takim, że AI wykonuje czynności, których człowiek zupełnie nie rozumie? Słyszałem przykład właśnie giełdy albo na przykład algorytmów w social mediach, które właśnie działają w taki sposób, że człowiek już nie do końca rozumie, o co chodzi, ale maszyna tak powiedziała, więc tak robimy.
Tak, w ogólności jeżeli mówimy o sztucznych sieciach neuronowych, czyli o tej dominującej drodze w sztucznej inteligencji, no to tutaj to od samego początku jest prawda. Odkąd zaczęliśmy wstawiać tam więcej warstw i zacząć rozbudowywać tę sieć, robić tak, że ona jest większa, no to od tego momentu my już jesteśmy w sytuacji, gdzie my nie do końca wiemy, co ona tam w środku robi, nie? Mhm. Bo my, jeżeli chcemy, żeby nasza sztuczna inteligencja wykryła kota na zdjęciu, to my nawet nie wiemy, czy ona szuka tam uszu, ogona, czy czegoś, czy co tam się dzieje, nie? Więc to jest, i to był taki znaczący improvement, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no bo kiedyś trzeba było definiować te wszystkie cechy rozwiązywanego problemu, a teraz ona się uczy się sama, nie? A teraz nawet już nie potrzebuje tych danych takich oznaczonych, żeby się nauczyć, tylko uczy się w sposób nienadzorowany. Nie?
Ale to, bo teraz użyłeś tego zwrotu superinteligencja. Czy to znaczy, że to jest ta superinteligencja?
Nie. Superinteligencja to jest jakiś znowu koncept, bo tak jak mówimy o tej ogólnej sztucznej inteligencji, czy superinteligencji, to są takie koncepty teoretyczne, które jeszcze nie istnieją, tak? I nie wiemy, czy będą istnieć. Mhm. Wszystko, co dzisiaj mamy, cała sztuczna inteligencja, jaką mamy, to jest taka wąska sztuczna inteligencja, która jest wytrenowana do tego, żeby rozwiązywać konkretny problem.
Okej.
I ten problem może być bardzo rozbudowany, tak? Bo rozumienie języka naturalnego może być problemem, który postawimy i ta sztuczna, te ChatGPT dzisiaj doskonale umie posługiwać się językiem naturalnym.
A jak ta bariera jest postawiona? To znaczy powiedziałeś, że to jest wąskie, ponieważ jakby posługujemy się sztuczną inteligencją, żeby rozwiązać na przykład problemy językowe.
Tak, ale to znaczy, że ta inteligencja, która jest zaprojektowana do rozpoznawania języka, ona nie wstanie i nie zrobi nam kawy, nie? W sensie, bo nie jest do tego wytrenowana. Ona nie będzie się poruszać w świecie rzeczywistym, nie będzie wchodzić w interakcję z nim.
Tak, ale tu mówisz o fizycznej różnicy. Wstanie nie zrobi nam kawy, no bo fizycznie no, nie ma ciała,
tak,
nie?
Tak.
Ale jeżeli chodzi o jakieś takie zagwozdki, czy jest przykład tego, że na przykład ChatGPT nie powie ci, nie wiem, jak giełda działa, albo jak coś się oblicza, w sensie, bo jeżeli już mówimy w takich teoretycznych konceptach, to rozumiem, że AI jest w stanie zrobić wszystko.
No,
czy jednak jest oprogramowane?
Podałbym takie dwa przykłady, bo są dwa testy, benchmarki, które zostały stworzone na kanwie tego, że właśnie mamy jakiś taką sztuczną inteligencję, z którą nie do końca wiemy, co robić i nie do końca wiemy, co ona robi. Mhm. Więc powstał test, który się nazywa Ostatni Egzamin Ludzkości. To jest taki test kilku zadań, które wymagają tak naprawdę najnowszej wiedzy naukowej na dany temat i my, gdybyśmy sobie do niego usiedli, prawdopodobnie nie rozwiązalibyśmy ani jednego zadania, tak? Sztuczna inteligencja potrafi już zrobić chyba 20% tych zadań.
Możesz podać przykład takiego zadania?
Nie pamiętam teraz. To było coś z matematyki, coś z lingwistyki takiej bardzo, bardzo skomplikowanej. To są tego typu zadania. No wyobraźcie sobie, że one...
Człowiek nie potrafi ich rozwiązać.
Właśnie ludzkość potrafi je rozwiązać, bardzo rzadko człowiek potrafi je rozwiązać. Nie? Znaczy,
musisz to wyjaśnić.
Dobra, czyli my jako ludzkość, czyli z grupy naukowców, one już są w stanie rozwiązać ten problem, tak? Ale przeciętny Kowalski nigdy w życiu nie rozwiązał tego problemu, tak?
Rozumiem, więc to jest super elitarne jednostki specjalne naukowców są w stanie to zrobić.
I dlatego, że ona wymaga tej wiedzy eksperckiej, tak? I tutaj sztuczna inteligencja nieźle sobie zaczyna radzić z tym wszystkim, tak? No bo ona bazuje na całej wiedzy ludzkości tak naprawdę. Jeżeli wytrenowaliśmy ją na wszystkim, co do tej pory wytworzyliśmy, to ona ma tę wiedzę, tak? Mhm. I to jest jeden przykład. I tu sobie radzi nieźle, tak? Drugi przykład to jest taki test, który się nazywa ARC-AGI. To jest test, który przypomina troszeczkę takie zadania na logikę, nie? Masz trzy kroki ciągu i odkryj, jaki tam jest pattern i zrób czwarty, nie? Mhm. I tutaj okazuje się, że te zadania z kolei są bardzo łatwe dla człowieka, to znaczy weźmiesz przeciętnego Kowalskiego z ulicy i on zrobi 75% tych zadań, a weźmiesz takiego wyspanego, trochę lepszego Kowalskiego i zrobi ich 95%, a sztuczna inteligencja do niedawna robiła 18%, 14%, tego typu wyniki. Nie? Więc tu jest ta różnica, że sztuczna inteligencja dzisiaj, i dlatego tak nas zachwyca, umie robić takie rzeczy, których prawie żaden człowiek nie jest w stanie zrobić. Dopiero jak się zgromadzą ci wszyscy naukowcy i zaczną rozwiązywać, to będą w stanie rozwiązać te zadania. To jest w stanie robić. Nie jest w stanie robić tych rzeczy prostych.
Mhm. A czy to jest właśnie ta intuicja? W sensie, czy to jest, trochę się wiąże z intuicją, że my wiemy, że jak jest kółko, trójkąt, to następne będzie trójkąt i to jest ta intuicja? Czy to jest...
Bardziej to, ja to lubię nazywać takim procesem pozyskiwania nowych umiejętności, bo mamy ekspozycję na bodźce, czyli pokazujemy te przykłady kilka, tak? I ona z tych trzech przykładów musi wymyślić, jaki będzie czwarty element, nie? I to jest coś, czego do tej pory sztuczna inteligencja nie umie robić. To znaczy ona nie radzi sobie z tym, że na podstawie małej liczby przypadków dostajemy coś, wytwarza się jakaś nowa wiedza i jakaś praktyczna, jest w stanie znajdować praktyczne rozwiązanie dla danego problemu, nie? Mhm. Tutaj jest tak, że potrzebujemy bardzo, bardzo wielu, bardzo wielu przykładów i ona sobie z tych przykładów taki, to jest takie... porównam to do, jeżeli, nie wiem, znacie Daniela Kahnemana? Myślenie szybkie, myślenie wolne. Nie. On wprowadził takie koncepty. Myślenie szybkie to jest taka właśnie nasze intuicyjne działanie, które takie szybkie, nie myśląc, po prostu rozwiązujemy coś, a to myślenie wolne, ono jest dla nas męczące, my go unikamy, my go nie chcemy robić, tak? Jeżeli musimy wymnożyć na przykład trzy liczby, trzy cyfrowe, no to już będzie to myślenie wolne, tak? Bo ono nas zmusi do tego. Ale jeżeli będziemy sobie oglądać mecz i będziemy patrzeć, gdzie kto strzelił gola, no to jest myślenie szybkie, to nie wymaga myślenia, przyjmujemy to tak, jak jest, tak? Więc to jest, tu jest taka różnica, że ta, powiedzmy, sztuczna inteligencja dzisiejsza, ona oferuje takie myślenie szybkie, tak? No myślenie oczywiście w cudzysłowiu. To znaczy, że z tej ogromnej puli przykładów, z ogromnej puli wiedzy, ona sobie robi takie heurystyki, takie skróty myślowe, które pomagają jej rozwiązywać problemy, tak? Ale nie robi takich, tak jak my, tworzenie takiego spójnego modelu, który pozwoli jej wnioskować w oparciu o te rzeczy. Mhm. Chyba was zgubiłem.
Ja jestem dalej, staram się nadążać za tym. Chcę też powiedzieć coś, co może zdziwić widzów, ale ja przeczytałem książkę, którą tutaj może, masz na stole.
O, właśnie, co tak, to za książka oczywiście? Sztuczna inteligencja, o czym myśli, gdy nikt nie patrzy?
Wy oczywiście dostaliście lepszą wersję od mojej, gdyż tobie przyniósł książkę, a mi przyniósł po prostu kartki.
Tobie też.
Nie, wam przyniósł książkę.
Wiem. Już nie będę cię tak stawiał. Ja sobie zaznaczyłem tutaj jeden fragment z początku, słowem wstępu, który chcę wam przeczytać. Przede wszystkim chcę Abelardowi przeczytać. Rozumiem, że jak słuchamy Gniewosza, trochę się pogubiłeś, widzimy jego intelekt, jak mądry jest, prawda?
Dajesz. Więc... Nie musisz mi cały czas disować tutaj.
Ja chcę, żebyś zobaczył, jakie są podobieństwa. Czyli w swojej książce wstępie mówisz, muszę też szanownego czytelnika przed czymś przestrzec. Nie będę stronił od przekłamań i uproszczeń, czasem rażących i radykalnych. Dużo bardziej zależy mi na przekazaniu ogólnej koncepcji czy sposobu myślenia niż szczegółów o tym, jak to działa ta czy inna architektura. Bo szczerze wierzę, że lepiej jest coś uprościć, ułatwiając zrozumienie, a dopiero potem odkłamać, niż na dzień dobry zarzucić odbiorcę wyższą matematyką i technicznym żargonem. Chcę po prostu powiedzieć, że jak ja to robię, to nazywasz mnie debilem. Okay? A jak kurczę, robią to mądrzy ludzie, to o, no fajnie, że to zrobił.
A to przepraszam, to, bo to nie będzie na sekundę o sztucznej inteligencji, ale czy to nie jest trochę ryzykowne, że wolisz najpierw uprosić i zakłamać, a potem to, bo czasami już do niektórych nie dotrze to odczarowanie.
Ale wydaje mi się, że tak wygląda cała nasza edukacja, nie? To znaczy, że my dzieciom nie tłumaczymy od razu, jak działa świat, tylko, że tu jest nauczyciel, który zawsze ma rację i który mówi...
Czyli to był właściwie taki tekst do ludzi, którzy wiedzą trochę więcej albo ten i muszą przyjąć, że na początku będziesz mówił tak bardziej ogólnie.
Tak, no to też tutaj...
Dla kogo w ogóle jest ta książka? Przepraszam, że tak zapytam, ale dla kogo ona jest, bo to jest ciekawe, czy to jest dla takich, którzy siedzą w tym długo, czy to jest dla tych, którzy chcą poznać, czy którzy...
Dla tych, którzy chcą poznać. Wiecie, ja zacząłem ją pisać gdzieś pod koniec 2022 roku, kiedy już pojawiły się pierwsze informacje o czacie GPT, no i gdzie zaczęły się pojawiać w przestrzeni publicznej różnego rodzaju bzdury o sztucznej inteligencji, tak? No bo ona nie jest tym, co często się przedstawia, że jest. Więc chciałem napisać taką książkę, która właśnie nie będzie podręcznikiem, nie będzie materiałem dla kogoś, kto siedzi w temacie od lat, bo pewnie nic ciekawego poza kilkoma anegdotami tu nie znajdzie. Chciałem, żeby to była książka dla ludzi, którzy chcą się dowiedzieć, jak to działa, po to, że, nie po to właśnie, żeby im zohydzić tę sztuczną inteligencję, tylko żeby móc potem już w kolejnych rozdziałach porozmawiać o tym, co ona może, czego nie może, dlaczego tak uważamy, dlaczego nie, nie. Ale wydaje mi się, żeby o tym rozmawiać, trzeba poznać te podstawy, które, umówmy się, no, nie są wcale tak kosmicznie trudne, nie?
Tak, co więcej, ja też mogę powiedzieć, że w tej książce jest dużo odniesień do popkultury, jest dużo takich łatwych anegdot też, że jak są te rozdziały matematyczne, które wymagają więcej skupienia, to później trochę jesteś łaskotany jakąś anegdotką ze świata sztucznej inteligencji, więc no, naprawdę łatwo się czyta.
To gdybym tak zapytał cię, tak jak u nas zawsze w programie robimy, sztuczna inteligencja, flep czy sklep? Tak teraz tam przy widzach, to nie wiadomo, że to nie jest, po to jest ta gra, żeby to nie była prosta odpowiedź. Możesz to powiedzieć, ale co ty masz na ten temat? Jakby jak to widzisz?
I flep, i sklep, tak? Bo ona, tak jak mówię...
Takiej odpowiedzi jeszcze dobrze. Nie było. To jest załamanie zasady tej gry. To jest jedyna zasada. Nie możesz powiedzieć dwóch.
Wydaje mi się, że... No bo to, że ona zmienia świat i że zmienia kolejne aspekty naszego życia, to jest bezdyskusyjne, tak? Tu wydaje mi się, wszyscy się zgodzimy. Przynajmniej każdy, kto miał z nią kontakt i zaczął jej używać, no to ma już to gdzieś w głowie, tak? Natomiast flep pod tym względem, że... bardzo dużo mówi się, robi się pewne przewidywania, co do których nie ma podstaw, tak? To znaczy właśnie, że ona, nie wiem, że zaraz dojdziemy do tej AGI, że zaraz będziemy mieli sztuczną inteligencję, która zacznie właśnie rozwiązywać problemy ludzkości, których nie rozwiązuje, w sensie nie będzie naszym asystentem, który nam pomaga nawet bardzo fajnie w bardzo wielu rzeczach, wysyła nam maile, pomaga nam kodować cokolwiek, rysuje dla nas fajne obrazki, a nie rozwiązuje tych takich otwartych problemów, które mamy jako ludzkość. Tak więc tu jest jeszcze, wydaje mi się, bariera, której nie umiemy pokonać i tu jest ta różnica. Tak? Dlatego sklep, bo jest super, bo jest użyteczna, bo jest fajna, bo zmienia świat. Flep, bo jest bardzo dużo zakłamań i bardzo dużo nieprawdziwych informacji po prostu. Wydaje mi się, że po to, żeby też, no bo umówmy się, to jest gra o ogromne pieniądze, tak? Teraz wszystkie big techy na świecie robią sztuczną inteligencję i one muszą cały czas obiecywać nam nowe rzeczy po to, żeby inwestorzy ciągle sypali kasą, nie?
No właśnie, a ostatnio widziałem chyba Sam Altman, tak? Ten szef OpenAI powiedział o tym, że pisanie dziękuję i tak proszę do czata GPT, generuję miliony dolarów kosztów przez elektryczność, tak? Jakie są koszty w ogóle takiego? Ja nie wiem, czy to jest takie tylko hasło, wiesz, mem,
nie, to,
czy
to
coś.
Nie, to jest oczywiście prawda, ale to tak samo każde wyszukiwanie w Google generuje koszty.
No właśnie,
tak?
Nie wiem, on tylko napisał, że pisanie, proszę, jakby, że dodawanie z tych słów, wiesz, bo mamy takie poczucie, widziałeś ten taki mem, że tak, dwa roboty trzymają na muszce typa i mówią, tego nie zabijaj, bo on pisał proszę.
No ja też piszę proszę. I...
No właśnie, jest taki odruch, nie? Że,
wiesz, to jak z zakładem Pascala, nie? No może nie wiadomo, czy jest Bóg, ale zakładajmy, że jest.
No właśnie, ale mam pytanie, po coś mi tutaj spada, oczekajcie, ale bo to też są takie koszty, o których właściwie trochę nie mówimy. Czy są jeszcze jakieś takie rzeczy, o których trochę nie wiemy?
No jest, wiesz, jest cała infrastruktura i energożerność tego wszystkiego jest ogromna, tak? I to chyba z 22 na 23 rok tak naprawdę te wszystkie infrastruktury chmurowe w samej Ameryce Północnej dwukrotnie wzrosły, nie? Czyli w sensie te serwerownie się rozrosły dwukrotnie.
No właśnie, jak będziemy chcieli, żeby ona pracowała jeszcze lepiej, jeszcze mocniej, jeszcze szybciej, żeby ona stawała się coraz bardziej super czy coś, to czy my mamy jakiekolwiek środki jako ludzkość na to? Bo teraz ogólnie jesteśmy lekko przerażeni tym całym klimatem, wiesz, zmianą i tak dalej. To jak się ma to też do tego?
No nie najlepiej.
Bo budujemy teraz nagle jeszcze dodatkową żarówkę wielką, która będzie zużywać prąd. Ja jestem ciekawy po prostu, nie? Jakie są na to plany?
Ma się nie najlepiej. No oczywiście cały czas próbuje się to optymalizować w taki sposób, żeby było mniej obciążające dla środowiska, tak? Ale dalej używa się niesamowitej ilości wody na przykład do chłodzenia tych serwerowni, więc tutaj też jest, tu po pierwsze prąd, po drugie woda, no i to jest, i tu rzeczywiście to jest bardzo, bardzo szkodliwe, ale póki trwa hype, no to wszyscy się cieszymy, lecimy i jazda, nie? Mhm.
Ciekawe, czyli to jest naprawdę realne zagrożenie, znaczy zagrożenie, to jest realny problem, że za dużo wody zużywamy, że AI jest niezdrowe dla środowiska, to jest prawdziwa rzecz, w sensie teraz to powiedziałeś,
tak,
to, bo, ale trochę
nie,
do mnie to
nie
dociera.
Można sobie wyszukać water footprint, chyba to się nazywa, jeżeli chodzi o AI i rzeczywiście to się staje tematem poważnym, tak? No bo to są już takie ilości tej wody, słodkiej oczywiście, gdzie to ma znaczenie, no bo słona nie ma znaczenia. Nie?
Wiem, kogo możemy spytać o rozwiązanie. AI.
Tylko nie pisz, proszę.
Tylko nie pisz, proszę, bo za dużo wody.
No dobra, a bo to ja zaraz zapytam z naszej branży. No bo tak jak widzisz, kurczę, to też ciągle myślę sobie, że to jest jednak narzędzie, nie? Że trzeba dobrze to, jak to się mówi, spromptować, tak? Trzeba dobrze formułować te komendy, żeby wygenerowało się jakiś obrazek, jakąś piosenkę, takie różne rzeczy. Ja mówię o tej naszej branży takiej, powiedzmy, twórczej, artystycznej i tak dalej, jakkolwiek to nazywać. Więc powstają coraz ciekawsze te zdjęcia, filmy i tak dalej, muzyka. Ja mam wrażenie, że jeszcze jak raz czy dwa poprosiłem, czy pięć o to, żeby napisał mi żart, no to to nie jest jeszcze dobre, że tak powiem.
Czy komedia to ostatni bastion?
No właśnie, czy można tak powiedzieć? Czy właściwie to i tak jest wszystko do przeliczenia? Czy co o tym myślisz w ogóle?
Tak, no tu ciekawe pytanie, bo w zeszłym roku Google DeepMind zrobił takie badanie na 20 komikach, gdzie rzeczywiście, i jest z tego publikacja naukowa, gdzie tam potem przedstawiają, jak to tam wygląda. I rzeczywiście no, zamiarem było to, żeby przy pomocy AI przygotować cały program, cały skrypt, tak? Tego czegoś. No i tam potem pracując w takiej sesji trzygodzinnej z tym...
Sorry, wejdę się o cały program, w sensie, że stand-upowy?
Tak
w sensie,
jest.
Że AI miało napisać
tak
program
jest,
stand-upowy.
Tak jest. No i tutaj oczywiście pojawiły się no, zacznę może od problemów, tak? No bo wiemy już dzisiaj, że AI jest trenowana też w taki sposób, żeby ona nas nie obrażała, żeby nie pomagała nam zbudować bomby. Blokuje się takie rzeczy, żeby nie była stronnicza w stosunku do mniejszości etnicznych, tego typu rzeczy, tak?
Jeszcze raz, przepraszam, że ci to robię, ale powiedziałeś, że jest trenowana. Tak. Specjalnie użyłeś słowa trenowana, to nie jest, że ma po prostu bariery takie ustawione, że nie może być obraźliwy i tak dalej. Dlaczego użyłeś słowo trenować? Bo czasem się myli i wtedy się ją poprawia?
Nie. Czy co? Trenowanie to jest coś, czego używamy zamiennie do uczenia. Nie? Jeżeli uczymy sieć neuronową, to równie dobrze mówimy, że trenujemy. I okay. Mówimy, że trenujemy sztuczną inteligencję do wykonania konkretnego zadania. W tym sensie powiedziałem trenowana, bo to rzeczywiście to są takie modele, je się często nazywa takim słowem guardrails, czyli od tych takich na autostradzie, tych takich, które nie pozwalają nam wypaść poza drogę. Nie? Więc to jest.
Tylko to chodzi o to, że to nie są z góry narzucone ramy, tylko to są pewne rzeczy, które się wytwarzają poprzez proces uczenia się AI, tak?
Tak jest,
i dlatego
tak jest.
To jest
trenowane. W taki sposób, okay. No bo gdybyśmy, wiecie, taki zupełnie ten duży model językowy, ten, powiedzmy ten ChatGPT, gdyby on był puszczony tak na żywca, no to wiemy, co tam jest w internecie, tak? Różne dziwne rzeczy. Mógłby nas zacząć obrażać, mógłby nas zacząć namawiać do różnych złych rzeczy, mógłby nam pomagać zbudować bombę, tak? Po to się robi te guardrails, żeby tego nie robił. I to jest z kolei ograniczenie, które wpływa potem na, które sami komicy zauważyli, że wpływa na żarty, tak?
My jedziemy czasami po bandzie albo przekraczamy granice, tak. Żeby na śmiesznie, nie? Bo my znamy kontekst, że to jest zabawa, to jest sarkazm, to jest ironia, a on nie będzie chciał tego ruszyć, bo to może kogoś obrazić cały
dokładnie
czas.
Dokładnie tak.
No tylko, że my możemy, jak gadałem ostatnio nawet zresztą chyba, no nie pamiętam, nieważne. Chodzi o to po prostu, że była taka rozmowa, że zgadzamy się na to, że to jest występ komediowy, że możemy sobie pożartować i póki to jest żart, ta nasza umowa, to my możemy jechać hardcore, nie? A nie, że co chwilę zastanawia się, czy kogoś to zdanie obrazi, bo tak to ja bym nic nie mógł powiedzieć, bo jest 400 osób, każdy ma inne doświadczenie, każdy ma trochę inne przeżycia, inną wrażliwość i musiałbym się hamować z każdym zdaniem, które mówię, nie?
Dokładnie tak. I to samo, wiecie, bo to było chyba, to było badanie, nie pamiętam, albo w Wielkiej Brytanii, albo w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam bardzo często się jedzie właśnie tak po bandzie, dotyczy właśnie mniejszości i tak dalej, ale właśnie w taki sposób, żeby to było śmieszne, ale żeby pociągnąć temat, który jest ważny społecznie.
Tak,
nie?
Tak.
Więc tutaj
właśnie,
to był jeden z takich przykładów, gdzie rzeczywiście to niespecjalnie dobrze działało. Nie?
Ale... No dobra, ale w takich lżejszych rzeczach właśnie
tak.
On sobie radzi, bo ja też nie zauważyłem, że to były jakieś dobre żarty. Ale kurczę, nie chcę mu tego...
Wracając do wyników.
No właśnie.
Większość komików uznała, że praca z AI sprawiła im radość, ale chyba tam mniej niż 20% powiedziało, że to, co stworzyła AI, jest unikalne. Albo że jest fajne, nie? Czyli to nadal jest bardzo niski odsetek, tak? Większość powiedziała, że niespecjalnie, mimo że fajnie się z tym pracowało, mimo że to było dla nich, nie wiem, w jakiś sposób w brainstormingu fajne i tak dalej, to, co wytwarzała AI, nie było super kreatywne.
Ale
nie?
Czy to nie jest kwestia czasu po prostu?
Być może to jest kwestia czasu. W ogóle jeszcze a propos zeszłego roku, to jest komik, nie pamiętam w tym momencie imienia, nazwiska, z Kanady, który zrobił program przy pomocy AI. To możecie sobie wyszukać, bo chyba program nazywa się Artificially Intelligent.
Ale to jest, że i wtedy jest całkowicie napisane przez AI?
On właśnie, to jest artykuł na BBC o tym i to było tak, że 20%, on się przyznaje, że 20% z tego programu jest rzeczywiście w całości wygenerowane przez AI, a 80% to jest taki miks, nie? Czyli on i sobie tam współpracuje, promptuje, robi brainstorming.
Bo też widziałem kiedyś taki nowy special George'a Carlina. Jak on mówi, że to znowu on jego głosem, pamiętacie, była taka głośna sytuacja.
Słyszałem o tym.
I ja na początku myślałem, że to jest też wygenerowane i tam było kilka takich całkiem ciekawych haseł nawet, ale potem ktoś powiedział, że to było napisane i przetworzone i jakby to, że to przez ludzi i to nie było takie komputerowe.
Wiecie, wydaje mi się, że w miarę jak będą się te nowe bastiony upadać, no to też będą takie możliwości, żeby te LLM-y dotrenowywać na przykład na materiałach komediowych i tak dalej, żeby one były lepsze w tym konkretnym aspekcie, nie? I wtedy być może one znacznie lepiej będą generowały te treści komediowe. Natomiast tutaj wydaje mi się, że wy jesteście bezpieczni, dlatego że jest diametralna różnica między przeczytaniem czegoś, a zobaczeniem czegoś, zwłaszcza na żywo, nie?
Więc... To tak, ale też się zastanawiam cały czas nad tym wymyślaniem i to, co powiedziałeś o tych granicach, czyli rząd ci zakłada blokadę, że o tym nie żartujemy, bo to może kogoś obrazić.
Znaczy to nie, wiesz, nawet to nie jest tak. Znaczy też może ci w odpowiedzi na twojego prompta powiedzieć, że właśnie nie, że to są tematy, o których nie będzie z tobą rozmawiał, ale też jeżeli nawet próbujesz, wiesz, gdzieś okrężnie to robić, to będzie ci generował treści, które nie zawierają tego, co ty byś chciał, tak?
Tak, bo
ty byś chciał,
żeby no to właśnie, było czyste, on fajne. Mam wrażenie, że jeszcze nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby on wyczuł, że to są tylko żarty, nie? Że to zdanie powiedziane, to co nawet gadaliśmy z tym ostatnio, że to samo zdanie powiedziane przez polityka, a to samo zdanie powiedziane przez komika, to samo zdanie, tym samym tak. nawet krzykiem, ma już zupełnie inny kontekst, inne znaczenie, nie?
Oczywiście, że tak, ale możesz też wymusić po części na modelu personę, nie? Możesz napisać, wyobraź sobie, że jesteś kimś tam i wtedy twój prompt będzie, odpowiedź na twojego prompta będzie...
Właśnie,
bo to już nawet w muzyce się stosuje, nie? Że napisz piosenkę w stylu Eminema. Ja właśnie chciałem to trochę też zestawić, tą komedię z muzyką, nie? Bo jakiś czas temu chyba był to wywiad z Post Malonem, któremu zadano pytanie, czy AI będzie w stanie zastąpić prawdziwych muzyków, nie? I jego odpowiedzią było, że nie, ponieważ to, co jest najważniejsze, to jest on sam, w sensie, że moja historia i to, że jestem człowiekiem i to, że jesteś w stanie się z tym utożsamić i że po prostu przez sam fakt, że znasz mnie i znasz moją historię i wiesz, że to jest szczere i serca, oznacza, że muzyka nie zastąpi, AI nie zastąpi muzykę. Ja miałem takie, chyba się mylisz, człowieku. Ja stary nie mam pojęcia, jaka jest twoja historia, tylko słucham rytmu, a połowę twoich słuchaczy nawet nie wie, w jakim języku, kurde, śpiewasz.
Dokładnie, ale też jeżeli chodzi o te właśnie grafiki, no to tu zwłaszcza widać to, bo teraz, jak OpenAI wypuściło nowy model do generowania grafiki, no to tam pojawiły się, nie pamiętam jak się nazywa to studio japońskie, które
Ghibli,
tam...
Tak.
No to,
Ghibli.
Tak, to takie, wiecie, dość kontrowersyjne, bo to tak naprawdę zawłaszczyli sobie, zawłaszczono sobie styl całego studia, który był wypracowywany przez lata, który jest bardzo unikalny.
Tak,
nie?
I ten, podobno ten szef był załamany.
Panowie, więcej kontekstu, nie wiem o co chodzi.
Był jakiś taki, kiedyś, no niedawno była taka moda na takie japońskie anime, takie każdy sobie robił zdjęcie właśnie w tym klimacie studia albo Ghibli, chyba Ghibli.
Ja nie wiem, jak się to mówi. Ale to chyba jest to studio, co robił Spirited Away,
Księżniczkę Mononoke i tak dalej, takie bardzo legendarne animacje. No i właściciel, ten szef, twórca tego studia, no był taki bardzo zawsze, nie wiem jak to nazwać, proludzki, wiesz, był taki bardzo...
Specyficzny styl miał. Rozumiem.
Tak, ale chodzi mi o to, że jego takie zasady też moralne były na takim wysokim poziomie. To było wszystko. I nagle on coś, co wypracowywał i taką fajną też, no nie wiem, ten humanizm tam się wylewał z tych opowieści, z tego wszystkiego. Nagle ktoś to złapał i wsadził zdjęcie z wakacji, siedzą na kiblu w tym stylu, w tym, wiesz, i wszystko. I jakby on zobaczył na świecie mnóstwo tych, że teraz każdy w jego stylu, tego studia takiego...
Okej, ale to jest historia o tym, że po prostu ktoś to wrzucił jego stylistykę i specyficzność przez AI i teraz sobie ludzie to robią na każdym poziomie?
Model generowania grafiki umie, jeżeli poprosisz go o wygenerowanie grafiki w tym stylu, to on ci przerobi twoje zdjęcie na przykład w tym stylu, tak? Wygeneruje ci obraz stylu. I generalnie w mojej bańce to było tak, że chyba przez 2 tygodnie każdy non-stop wrzucał jakieś zdjęcie w tym stylu, nie? Więc to jest kwestia tego, no i też no nie poradziliśmy sobie z kwestiami praw autorskich, z takimi rzeczami.
No właśnie, to jest gdzieś na tapecie, to gdzieś ktoś o tym rozmawia, są jakieś, wiem, że na przykład, że Unia Europejska zupełnie inaczej podchodzi do regulacji, jeżeli chodzi o Big Techy i tak dalej. Stany Zjednoczone tam raczej mają wolną Amerykankę. Jak to się w ogóle, nie wiem, czy ktoś, jest jakaś dyskusja na ten temat? Znaczy, na pewno jest, ale jakie są jej aspekty może i czy w ogóle ktoś myśli też o tych rzeczach, no bo to jest jednak dla twórców przynajmniej, nie? To jest kluczowe tak naprawdę.
Tak, no i tutaj i tu generalnie dyskusja trwa, ale jest bezowocna, tak? No bo te wszystkie rzeczy, one już są w tych modelach, one były gdzieś tam elementem przestrzeni publicznej, więc zostały wzięte do tych danych trenujących, na podstawie których wytrenowano modele, one już tam są i dzisiaj, wiesz, dzisiaj autorzy, którzy tworzyli te treści, no nie mają z tego nic, tak?
No właśnie, ale to są jakieś podobno pozwy, tak? Czy są
pozwy w bardzo różnych obszarach, nie? Tym, którym ja się interesuję na przykład, to jest taka firma Character AI, jeden z jej botów doprowadził nastolatka do, żeby nie obciąć wam tych do dolarów, no to do tego, co się zaczyna na S, a kończy na uistwa, tak? I teraz jego matka wstąpiła na drogę sądową, żeby pozwać te firmy.
A jak to się... Znaczy, kurczę,
no przez rozmowę, tak? Przez rozmowę.
I on przez rozmowę został nakłoniony do...
Tak, no.
I, a wiedział, że rozmawia z maszyną?
No, raczej wiedział, ale to jest, wiesz, no...
No tak, już teraz są domysły, tak? W sensie nie masz pewności. Ale z rozmów nie wynika...
I to nie jest odosobniony przypadek, tak? Bo takich już było pełno...
No dobra, bo ty też się zajmujesz tym...
No właśnie, ale poczekajcie. No i matka posądziła maszynę
Tak, a firma z kolei próbuje oddalić pozew ze względu na właśnie którąś poprawkę do konstytucji. Teraz chyba chodzi o tą wolność tworzenia jakichś artystyczne rzeczy, nie? W tym sensie, że to jest element... jakiś element sztuki i nie powinno, w sensie, że nie powinna firma odpowiadać za to, co ten dzieciak zrobił na podstawie tej rozmowy. Nie?
Ja w ogóle też jestem ciekawy, czy no kurczę, no to głupio brzmi albo mrocznie, że jestem ciekawy, jak wyglądała ta rozmowa, ale z drugiej strony ja pamiętam też kiedyś rozmowy na temat tego, że jak grasz w gry komputerowe, to zaraz bierzesz karabiny i idziesz strzelać w szkole, nie? A tak właściwie to, jak ja sobie tak myślę, nie wiem, może to będzie kontrowersyjne, co powiem, a może nie wiem, ale że to chyba nie do końca zależy od gry komputerowej, nie? To znaczy, to nie jest to ten główny element chyba, który powoduje, myślę, że jakieś kwestie odosobnienia, wyobcowania, depresji, relacji pewnie, no tak, i tak dalej.
Ale jedna to jest gra komputerowa, druga to jest maszyna, która cię aktywnie do tego nakłania, nie? W sensie i wiecie, element, czy ty no wiesz, że
dlatego
maszyną,
mówię,
czy
dlatego
nie?
Mówię, że nie wiem, jak wyglądała ta rozmowa w ogóle, nie wiem, ile to trwało, nie wiem, jak bardzo ktoś z nim gadał o tym. Ja nie, w ogóle, ja wiesz, ja się tego boję tak samo jako tata też, nie? Ja się boję, mam dzieciaki, jak to się będzie tak rozwijać, to nie będę wiedział, czy... Ja czasami nie wiem, czy ta kobieta tam stoi po tej drugiej stronie i mówi, żebym sobie konto założył i czasami po prostu rozłączam. Ale wiesz co, no naprawdę, bo dzwoni ktoś, niech pan kupi, niech pan weźmie i potem ja coś próbuję tłumaczyć i okazuje się, że to jest jakiś bot, mówię, bez sensu, ja się wrabiam, bo jestem naiwny, albo też kiepski w to. Ale jak to będzie się tak rozwijać, to moje dzieci są jeszcze większym zagrożeniem, no bo to może nie być rozmowa o fotowoltaice, tylko rozmowa o czymś mocniejszym.
I jest,
nie?
Taki trend, który ja postrzegam jako niebezpieczny, czyli takie używanie chatbotów w terapii, nie? Bo to jest, to się dzieje. Ludzie po prostu, nawet bot nie jest do tego przystosowany, a oni właśnie zaczynają go traktować jak terapeuta.
Ale sami sobie robią, tak?
Tak.
Ja byłem świadkiem jak mój brat, stary. Mój brat wyjął telefon i miał taki właśnie, źle się dzisiaj czuję, nie wiem jak powinienem spędzić dzień. I kurde, z kim ty rozmawiasz? A, z telefonem chatbot. I nam chatbot, stary, dzisiaj źle się czujesz, ale nie przejmuj się, słońce jest za oknem, powiedz komuś coś miłego.
No, i są tak, i tutaj dostajemy znowu, bo modele są tak wytrenowane, że my dostajemy to, co chcemy usłyszeć, nie? Dostajemy, wiesz, taką syntetyczną empatię, która nie jest tym, co dostaniemy od terapeuty, tak? I tutaj to jest, wydaje mi się...
A to się wydaje, bardzo się przepraszam, ale to ja tak sobie teraz cały czas o tym myślę, co mówicie, to jest trochę tak, jak nagle ludzie, no nie wszyscy na szczęście, ale stwierdzili, ja nie będę szedł do lekarza, ja sobie wpiszę, co mi jest, zobaczę, co mi jest i wpiszę, co ja muszę zrobić. I nagle się okazuje, że ten komputer, wiesz, to są miliony różnych danych, które trzeba umieć interpretować przede wszystkim. I to nie jest tak, że człowiek wpisze i jest.
Chociaż nie wiem, czy to jest, w sensie zmieni już na cztery sposoby teraz ten temat, ale nie wiem, czy przykład lekarzy jest akurat najlepszym przykładem, bo z tego, co też rozumiem, AI... Mówi się, że w kontekście medycyny jest jakby lekarz to jest jeden z pierwszych zawodów, nie, który zastąpi. Nie.
Ja mówię AI. O tym, że wpisujesz sobie w Google na przykład, oj, boli mnie noga i chyba ten, i zaraz rak, o Jezu, na pewno wiesz, bo sobie tam sam wypiszesz albo zinterpretujesz, że przestajesz chodzić, bo przecież masz Google'a, więc sobie wpiszesz, jeszcze sobie zrobisz zdjęcie, bo wiesz, no to na pewno jest rak. Albo no to na pewno nie będę jadł tego, tylko wypiję trochę benzyny i się wszystko dobrze... Bo tak gdzieś jest na tej stronie. Wiesz, co mi chodzi? Że, sam sobie szukasz tak samo tego, sam sobie szukasz pocieszenia u chatbota, który ci powie uśmiechnij się i pomachaj do wszystkich.
No ale to jest związane w ogóle z szerszymi przemianami społecznymi, nie? Bo my mamy epidemię samotności, która jest na świecie. Tak, to już jest problem.
Tak, to jest
jeden z ważniejszych problemów globalnych. I w tym momencie my jeszcze... mamy chatbota, którego bez odpowiedniej wiedzy traktujemy jako taki inteligentnego jak człowieka, tak? Jak zastępstwo człowieka. No i w tym momencie jeszcze łatwiej jest nam nie wchodzić w interakcję z drugim człowiekiem, tylko na przykład stworzyć sobie personę, która będzie nas doskonale znała, która będzie nas umiała pocieszyć, która będzie, będzie idealnym partnerem dla nas. Tak?
Zobaczcie, co się dzieje. Masz te seks roboty, które mają mieć fizyczność jak człowiek, ten lateks, czy tam ten silikon, czy coś, jest, wiesz, miękki, ciepły, ma być jak skóra, ten ktoś ma się uśmiechać.
Przestań, bo mi stanie, no.
A, to ja dopiero zaczynam. Do tego wszystkiego jeszcze będzie ci mówić miłe rzeczy. To jest w ogóle, wiesz, faktycznie żyjesz i ja mówię, tu jest fizycznie ten robot, a tu masz tego czata, z którym będziesz gadał o swoich problemach, czy o... O kurde, no. Tak, no. Tak.
Ja jeszcze nie, chcę, żeby ta moja poprzednia myśl została dokończona, nie? W sensie ten motyw, że AI ma zastąpić lekarzy, to chyba Harari to opisywał w tej jednej z swoich książek, nie? Czyli, że po prostu sztuczna inteligencja będzie w stanie tyle tej medycyny zrozumieć, że lekarz, czyli ten taki jakby, ja w ogóle nie rozumiałem, co znaczy lekarz, nie? Bo dla mnie lekarz to jest po prostu gościu w fartuchu, ale jakby się dzieli na ten lekarz, który musi zdiagnozować chorobę i ten lekarz, który ją rzeczywiście wprowadza ci dane lekarstwa, pielęgniarki i tak dalej, nie? Ale że ten na szczycie lekarz będzie najprawdopodobniej najszybciej zastąpiony. Czyli, że tam będzie AI, ale wiadomo, że ludzka pielęgniarka no, jest najcięższa do zastąpienia, nie? Dlatego po prostu się troszkę zwróciłem uwagę na przykład lekarza.
Tak, no ale tutaj też wchodzimy w takie tematy, bo są, jedno to jest możliwości techniczne, a drugie to jest adaptacja technologii i możliwości nawet prawne, nie? Kto będzie odpowiadał za błędy takiego cyberlekarza, nie? To jest... To...
No właśnie ja chciałem się zapytać, bo sobie zapisałem takie coś, że czy jest coś, czego... Nie wiem, czy jesteś wielkim fanem, znaczy pewnie... Kurczę. Czy jesteś fanem tego takiego nieposkrobionego rozwoju po prostu? Tego AI, tej całej sztucznej inteligencji, czy dojścia do superinteligencji, czy po prostu tylko zbudowania mocnego narzędzia, ale obwarowanego, wiesz, różnymi...
Znaczy, nie jestem, ale nie wyobrażam sobie, że cokolwiek się... można by było zrobić, żeby temu zapobiec, nie? No bo w tym momencie, jeżeli to już jest tak rozprzestrzenione, że już, wiesz, nie tylko te cztery największe firmy robią niesamowity progres, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, ale mamy Chiny w wyścigu, mamy ten... No to już jest nie do powstrzymania, nie?
Mniej wody.
No to...
Zabierzmy im wodę, nie, słyszycie? No to się tak one nie będą musiały myśleć. Zabierzmy im wodę.
No dobra, no to w takim razie, czy jest coś, czego nie powinna umieć robić AI?
No z tej perspektywy, jeżeli wiesz, traktujemy ją jak narzędzie, no to nie ma czegoś takiego, no bo jeżeli ona będzie umiała coś i to będzie użyteczne dla nas i będzie poprawiało nasze życie, no to fajnie, tak? Natomiast tutaj zabawny paradoks, no bo kiedyś myśleliśmy, że sztuczna inteligencja zacznie nas zastępować w tych takich rzeczach, których nie chcemy robić, nie lubimy robić, nie? Że będzie robiła dla nas, za nas pranie, tak, i będzie nam właśnie sprzątała dom, tak? A nie robiła sztukę i pisała. No a jest dokładnie odwrotnie, tak?
Czyli, właśnie tak, czyli musimy robić pranie, musimy coś
to
donieść.
To nie jest moja, to jest pani Maciejewskiej chyba Joanny, ale może przekręciłem nazwę.
Od dzisiaj jest moja.
Ale tak, to jest w ogóle super, no. Bo będziemy im nosić. Będziemy widzieć piękne obrazy i muzykę komponowano i nosić te rzeczy, te paczki przesuwać i być takie, coś nie tak,
tak
chyba.
Gdzieś popełniliśmy błąd.
No to jest niezłe w ogóle. No dobra, ja sobie, szczerze mówiąc, wiecie, ja sobie zapytałem AI, czego nie powinna umieć robić AI.
Co ci odpowiedziało?
No i no to taka była...
Zniszczyć ludzkość.
Nie, taka krótka rozmowa. Czekajcie, bo się teraz zamieszałem, bo muszę sobie ten cały proces myślowy przypomnieć. Zaczęliśmy się zastanawiać, ja i mój kumpel AI gadaliśmy o tym, czy na przykład powinna w ogóle decydować w kwestiach obszarów o życiu i śmierci, czyli na przykład, wiecie, jakieś kwestie prawniczo-sądowo, właśnie medyczne takie, nie? Czy w pewnym momencie, czy to decyzja jest AI już takiego super rozwiniętego, czy cię odłączyć na przykład, bo tam się coś dzieje w wszystkich wskaźnikach.
Czy wypowiedzieć wojnę.
Albo na przykład coś takiego. Nie, no właśnie, bo od maleńkiego do takiego dużego. I to też tak było takie, że to jest, no faktycznie, że ze wszystkich wynika obliczeń, że mamy tyle i tyle czołgów i moglibyśmy zrobić to, to sobie myślę, wow, no to jest... No tego bym chyba nie chciał, nie? A z drugiej strony czasami jak patrzę na to, kto zarządza takimi decyzjami, to myślę, a może tak.
No tam też nie wiemy, dlaczego tak podejmują te decyzje, nie? Dokładnie jak z AI.
Chyba był też ciekawy przykład tego, o czym mówisz w samochodach tych sztucznych, nie? Z przyszłości, że w którymś momencie, jeżeli będzie dochodziło do wypadku i na przykład będzie obliczenie szybkie, że nie wiem, na 80%...
Tak.
Wiesz, jeżeli ty skręcisz w drzewo, to na 80% ta osoba przeżyje, ale na 100% ty zginiesz, a jeżeli w nią wjedziesz, to prawdopodobnie oboje zginiecie.
A czy to jest kobieta w ciąży, czy tutaj prowadzi staruszek i nagle te wszystkie obliczenia się muszą...
Klasyczny dylemat z wagonikiem, nie? Czy tutaj skręcamy, czy nie?
A zatem też szło, i to mnie też bardzo zaciekawiło, to że załóżmy, że będziesz miał jeden samochód firmy, wiesz, X, która mówi, nie, no ty wjeżdżasz w drzewo, bo musimy uratować małą dziewczynkę, a jest drugi samochód, który mówi, nie. Skasujemy małą dziewczynkę, ty przeżyjesz.
Tak,
a i teraz, który samochód ty kupujesz?
No właśnie.
Nie? Bo ja mam takie, nie no, etycznie źle, ale daj mi ten, wiesz.
No i potem już wchodzą te takie scenariusze cyberpunkowe, nie? Gdzie masz tutaj abonament Platinum i tutaj nic, to on cię będzie bronił, żebyś nie zginął, nie?
Tak, no.
Więc to, no tak, będzie przyszłość będzie wyglądać dziwnie.
A ja z takich etycznych pytań, bo też gadaliśmy o tej świadomości i tak dalej i o tym, że może zastąpić terapeutę AI. Ja miałem kumpla, który pisał do dziewczyn na Tinderze i jakiś miał algorytm AI, że po prostu nie trzeba było z nimi pisać za dużo, który, wiesz, ustawiał tam pierwsze 30-40 wiadomości i później on sam sprawdzał, jak idzie rozmowa i się ustawiał z tą dziewczyną i później przechodził na randkę. Flep czy sklep? Co no sądzimy o tym?
Jak korzystasz z tego i jest to właściwie po to, żeby nie do końca poznawać te osoby, tylko się spotkać na randce, no to chyba sklep, jeżeli to jest tak ustawione, nie?
No ciekawe, nie spodziewałem się tego.
No, że dla mnie ogólnie jakby na samym wejściu jest jakby te Tindery to flep, więc jakby no to...
No to czyli sklep w flepie.
W flepie, więc właściwie no tak.
A ja słyszałem z kolei o use case'ie, gdzie gość sprzedawał, ogłaszał się jako wróżka i po prostu sprzedawał to, co ChatGPT wypluł jako przepowiednia, nie? Mhm. Więc to podobnie.
A też... w kwestii tego promptowania, no bo to jest właśnie to, jak my... bo ciągle się okazuje, że faktycznie trzeba z tym umieć rozmawiać, nie? To znaczy możemy chcieć tego samego ty, ja i ty. Wymyślimy sobie jakieś zadanie i to jak ty sformułujesz tego prompta, tak? Tą instrukcję dla niego... To od tego zależy, co wypłynie, co się pojawi i tak dalej, że właściwie możemy, jak to, nie wiem, czy masz jakieś patenty, albo jak, co trzeba o tym wiedzieć, żeby to się przydało, żeby to było najbardziej skuteczne.
No, tak jak wspominałem już, działa postawienie tego bota w jakiejś tam pozycji, w jakiejś persony, tak? Jesteś ekspertem i coś tam, nie? Na przykład. To już w jakiś sposób zmienia to, co dostaniemy. No i im większy mamy problem, tym bardziej opłaca się podzielić go na mniejsze elementy, nie? Czyli takie, gdzie nawet sztuczna inteligencja zrobi te poszczególne części, a już na przykład ty albo znowu ona, ale poproszona po raz kolejny, połączy to jakoś, syntetyzuje w całość, zrobi coś z tego mądrego, nie? Tutaj im bardziej jesteśmy specyficzni, im bardziej doprecyzowujemy te nasze rzeczy, im mniej zostawiamy takiemu domysłowi, tym mniejsza szansa, że będzie ściemniać, czyli halucynować.
No właśnie, bo to jest ciekawe, że on nagle, jak coś tam kiedyś wrzuciłem i wyskoczyło, jakąś tam prośbę, trochę jak traktowałem go jak wyszukiwarkę. Mhm. Wpisałem tam jakieś imię, nazwisko, co ten ktoś robi teraz. To był znajomy mojej żony i on, jakaś tam postać. I on mi to wypluł i ona tak siedzi, ja czytam, mówię, a no robi to i tamto, nie? I ona tak patrzy, mówi, nie jest, on w ogóle nie ma tego, tu się nie urodził, tam nie było, to nie to. No. Jest niby taka prosta rzecz, żeby on wypluł to, co jest w Wikipedii, a się okazuje, że w ogóle nie, że on po prostu... Ja, i teraz tak, po pierwsze, skąd on bierze te rzeczy, skoro to przecież jest w Wikipedii, a po drugie, no to właśnie, co zrobić, czyli ukonkretniać, tak? Mm.
Bardzo się cieszę, że zadałeś pytanie. Przepraszam, no. Wiem, że to było pytanie do Gniewosza, ale ja chcę tylko powiedzieć, że ja zrobiłem dokładnie to samo, co ty, na swój temat i tam właśnie mi wyskoczyło, że wiesz, Piotr Szymowski zagrał w filmie Byku. Ja miałem takie, skąd ty wiesz o tym, nie? I wypluł mi linka do IMDB, nie? Klikam w tego linka, nie ma, ten link nie działa. Mhm. Ja mówię, ten link nie działa. Mówi, przepraszam, złego linka ci wysłałem. Wysłałem mi drugiego linka. To jest inny film. Ja mam takie, skąd ty wiesz, że Piotr Szymowski zagrał w filmie Byku, nie? I stary finalnie po 10 takich rozmowach powiedział, nie mogłem niczego znaleźć.
Co no, za ty.
Więc motyw tego ściemniania jest bardzo dla mnie też ciekawy.
Tak, to też jest, wydaje mi się, że dobrze to opisałem w książce, to jest problem tak zwanych halucynacji, tak? Bo to już dostało swoją nazwę. To znaczy, że bo też musimy zdawać sobie sprawę, że sztuczna inteligencja, te LLM-y, one nie posługują się kryterium prawdy i fałszu, tak? One w tych swoich najgłębszych trzewiach są wyuczone do tego, żeby wygenerować kolejny token, czy kolejne słowo, które jest najbardziej prawdopodobne. Tak? I w ten sposób to zaczyna...
To jest ciekawe.
Jeżeli to okazuje się, że jeżeli tam wsadzisz miliony książek i tak dalej, cały internet, to zaczyna działać w tak fajny sposób, że tam przeszukiwanie tego, te połączenia, one zaczynają nabierać sensu i on jest w stanie generować treści. Tak? Tylko, że tutaj, jeżeli właśnie nie ma tego kryterium prawdy czy fałszu, tylko jest kryterium odpowiedzi najbardziej prawdopodobnej, to on będzie ten model będzie starał się wygenerować odpowiedź, która jest wiarygodna, niekoniecznie poprawna.
Okej, okay, czyli do czego nie wykorzystywać tych takich najpopularniejszych tych programów, czatu GPT, a do czego on jest najbardziej przydatny. Czyli wiemy już, że właściwie nie chcesz z definicji czegoś tam, no bo to możesz sobie wpisać tak w Wikipedię,
tak.
Czy i tam masz 100%, raczej 100%, no przynajmniej duży procent, że to jest tak, jak jest tu wpisane. A do czego ten czat, do kreowania, do wymyślania, do burzowania?
No tak, do ścierania swoich koncepcji, idei, ale też do, nie wiem, do pisania maili na dany temat, tak? To wszystko takie, co mógłby robić dla ciebie twój osobisty asystent, tak? Jeszcze, który cię zna coraz lepiej, bo teraz możemy jeszcze swoje dane do tego wstawiać i to wszystko zaczyna fajnie działać, no to może robić, tak? Zaczął się pojawiać taki trend, który się nazywa właśnie wyszukiwarka generatywna, no ale to jest właśnie trochę oksymoron, dlatego że tam nawet 40% wyników może być sfałszowanych, tak? Więc to, co jest w ogóle najważniejsze, wydaje mi się, w pracy z generatywną AI, to jest myślenie krytyczne, tak? To jest sprawdzanie tego, co my dostajemy. Bo to, co dostajemy, może być obarczone tym wszystkim, o czym teraz rozmawiamy, nie? Czyli może być kompletnie ściemnione, może być wymyślone, może być też tak wymyślone, że będzie absolutnie wiarygodne i nawet wiarygodniejsze od tego, co człowiek by nam powiedział, też wymyślając, tak? Bo też są takie badania. Sprawdzono dezinformację wygenerowaną przez AI i wygenerowaną organicznie przez człowieka i okazuje się, że ludzie chętniej wierzą w sztucznej inteligencji, tak? Nie wiedzą, że to jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ale te treści
ale
uznają
tak
za bardziej wiarygodne.
Bardzo ciekawe.
Więc ona jest super, ona jest doskonała w oszukiwaniu nas i będzie coraz lepsza, nie? Więc tutaj taką kompetencją, którą też, no powtarzam, do znudzenia, która jest super ważna, super cenna dla ludzi, zwłaszcza dla dzieci, to jest myślenie krytyczne, umiejętność myślenia krytycznego, bo ona będzie zawsze w cenie, nie? Żeby weryfikować fakty, żeby nie łykać tego wszystkiego i tak jak leci.
Ja chciałbym jeszcze coś wytłumaczyć, bo czuję, że trochę to rozumiem, a trochę się chyba pogubię, próbując to powiedzieć na głos. Czyli, że to, co teraz powiedziałeś o sztucznej inteligencji, jest to, że sztuczna inteligencja nie wie tak naprawdę, jaką informację przekazuje, tylko daje ci jakiś zbiór słów wygenerowanych jakby na podstawie prawdopodobności i po prostu to jest jakaś odpowiedź, ale ona nawet nie wie do końca, co powiedziała.
Tak, ona nie wie.
Ona nawet nie wie i nie jest w stanie powiedzieć, czy to jest prawda, czy fałsz. Moje pytanie chyba, które już sam sobie odpowiem, bo ja myślałem wcześniej, dlaczego sztuczna inteligencja nie może mi odpowiedzieć, nie wiem. Nie? W sensie na ten mój przykład, wiesz, czy Piotr Szymowski zagrał w filmie, dlaczego poprawną odpowiedzią jest napisanie, nie wiem. Bo ona nie może tak napisać, tak? Bo nie wiem, nie jest...
W uproszczeniu tak, no w uproszczeniu będzie zawsze starała ci się podać najbardziej wiarygodną odpowiedź, nie?
Czy to jesteś ty? Ty, jak zapytam o cokolwiek, to nie powiesz, nie wiem, tylko ty po prostu zaczynasz generować słowa. I
tak, i potem najbardziej... jeszcze mówisz, załóżmy, że to jest prawda,
tak, i potem
mówisz,
już
dalej lecimy.
Dokładnie.
Wcale tak nie jest.
No, dobra, ale, przepraszam.
Bo ja mam tutaj ciekawy temat, który ci wcześniej zarzuciłem i znowu będzie mi bardzo ciężko, już kilka razy próbowałem to wytłumaczyć, a nigdy mi nie idzie. Czyli ten motyw rozmawiania z wielorybami. Bo to
o
jest...
właśnie, opowiadaj, o co chodzi.
Tak, ja spróbuję, ty mnie poprawiaj. Mhm. Czyli generalnie wieloryby mają bardzo skomplikowany język. Jak już wiemy, że na przykład, tutaj ciekawostka, wiesz, że wieloryby mają imiona? W znaczeniu takim, że wieloryby się posługują przede wszystkim klikaniem, czy tam jakimś gwizdaniem.
Już kiedyś gadaliśmy chyba o tym w ogóle, no ale dobra.
I co pamiętasz?
No właśnie mało, ale bo ciągle nie wierzyłem, że to mówisz poważnie. Nie, no tylko tak mówię w razie czego, żeby ktoś mi mówił, o przecież to już było, tak? Coś kojarzę.
Ale teraz mamy kogoś, kto będzie w stanie uporządkować tą wiedzę. No i teraz to jest tak rozwinięty język, że te klikania, jeszcze dojdę do tego, że imiona mają, bo imię ludzkie działa tak, że jak słyszysz dany dźwięk, to wiesz, że chodzi o ciebie. I każdy wieloryb ma odpowiednie kliknięcie, które oznacza, że ten wieloryb wie, że konkretnie jego się woła. Teraz te języki wielorybów, czy w ogóle orek, nie? Bo to chyba głównie są orki, czy sperm whales, nieważne, jakieś duże podwodne. I one są tak już wyrobione, że są nawet różne języki wśród tych różnych stad wielorybów. I celem AI na przyszłe lata jest spróbować rozwikłać ten język, ponieważ tym samym systemem, co AI działa, czyli prawdopodobieństwo, wiesz, danych słów, może być tak, że na podstawie wszystkich tych kliknięć jesteśmy w stanie zinterpretować ten język i w końcu będziemy mogli rozmawiać z wielorybami. Czy to, co powiedziałem, jest poprawne, czy nie?
Jest w większości poprawne i nie jest do końca wykluczone, że być może rzeczywiście będziemy w stanie rozmawiać z wielorybami, ale tutaj też takie może wyjaśnienie, jeżeli chodzi o ten język, to my dzisiaj sztuczna inteligencja reprezentuje słowa, język przy pomocy takich uporządkowanych zbiorów liczb w ogromnej przestrzeni. To znaczy i my te liczby bierzemy stąd, że my patrzymy, że dane słowo występuje w danym kontekście, czyli jest otoczone przez inne słowa i zakładamy, że jeżeli słowa występują w tym samym kontekście, to mają podobne znaczenie. Nie? Czyli na przykład mamy książkę, podręcznik. Książkę można czytać, podręcznik można czytać. Książkę można odłożyć na półce, podręcznik można odłożyć na półce. Więc one są pod tym względem podobne i jeżeli potem wstawimy to na taką wielką, wielowymiarową mapę, to się okazuje, że te słowa są bardzo blisko siebie, nie? I że synonimy są blisko siebie, różne słowa, które są w różnej relacji, one też są, tak, król, królowa, mężczyzna, kobieta, one też są w jakiejś, ta relacja też jest zachowana w tej ogromnej przestrzeni, nie? I potem okazuje się, że to jest prawda generalnie dla wszystkich języków naturalnych. Czyli jeżeli mamy, że podobnie wygląda taka mapa dla języka angielskiego i podobnie wygląda dla chińskiego. Te rzeczy, które znaczą to samo, są mniej więcej w tych samych miejscach, nie? I stąd pojawił się taki pomysł, żeby teraz nagrywać te wieloryby, sprawdzać, co one mówią, te dźwięki, które wydają, łapać też kontekst, w którym to robią, czyli na przykład, że tutaj płyną, tutaj właśnie kogoś wołają, tutaj są blisko czegoś, tu są daleko czegoś,
tu jest
zagrożenie. I potem właśnie spróbować odwzorować ten język w tej ogromnej sieci i spróbować właśnie zestawić to z tym kontekstem, z tymi sytuacjami, które tam wychodzą. I być może wtedy będziemy w stanie odkryć część rzeczy, że na przykład te część tej kody, czyli tych kliknięć, to jest właśnie ostrzeżenie, ta część tych kliknięć to jest coś tam i być może nawet się okaże, że język wielorybów jest w jakiś sposób podobny do ludzi, tak jak, nie wiem, jak chiński i angielski. Być może też tak będzie, że będziemy w stanie wyciągać jakieś podobieństwa. No i z tej perspektywy to oczywiście wymaga ogromnych nakładów pracy, zbierania ogromnych ilości danych, tak? Trzeba tam, zwłaszcza, że tych wielorybów nie ma tak dużo jak ludzi, a wiadomo, że to, co my dzisiaj osiągamy z ChatGPT, to jest dlatego, że my tam naprodukowaliśmy tych danych pierdylion, tak?
Tak, ale mam pytanie, bo albo jestem głupi, albo nie zrozumiałem, albo tego nie było. A to tylko, czemu wieloryby tylko?
Bo mają najbardziej rozwinięty język wśród zwierząt.
Najbardziej rozwinięty.
Tak, i te obserwacje, one nam pozwalają stwierdzić, że tam rzeczywiście jest jakaś coś takiego... Ponad, rozumiem, takie instynktowne rzeczy, ostrzeganie, to co mają inne zwierzęta, nie? Bo to, że zwierzęta się komunikują, no to wiemy,
tak?
A tu rzeczywiście tam może być coś więcej w tym języku niż w przypadku pozostałych zwierząt.
Jaki byś zadał pytanie wielorybowi? Ta technologia działa. Po pierwsze, zanim ty odpowiesz, ty myśl, jakie jest prawdopodobieństwo, że będziemy mogli rozmawiać z wielorybami, gdybyś to miał oszacować? Daj mi jakąś liczbę. I nie mów mniej niż 100%.
To jest Piotrek, tak się z wielorybami. Od razu mi proszę powiedzieć.
Porozumiewać się w tym sensie, że na przykład, nie wiem, w jakiś sposób... Czy rzeczywiście dowiedzieć się czegoś o ich życiu, rozmawiając z nimi?
Tak, no, że będę mógł porozmawiać sobie z wielorybem w czasie swojego życia, że będzie takie pytanie, ty oglądałeś wczoraj mecz? I on mi powie, a komu
to dobra, strzelę, no 10-20%.
Nice!
Biorę
na maksa, stary. 10-20%, że będę mógł rozmawiać z wielorybem o meczach?
Super!
No.
I on, o jakich meczach? I ty, no wiesz, Lakersi, kto?
No, Lakersi, wiesz, to są wasi.
I on mi... Ja chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo to jest wszędzie, to się coraz bardziej rozrasta i tak dalej. Są zawody, które, no nie wiem, rozmawiałem z kumplem dźwiękowcem i on mówi, że no jest mnóstwo rzeczy, już których on po prostu nie musi robić, bo no albo nie musiał, już nie może. Więc to idzie cały czas. I teraz jak dla kogoś, kto jest jeszcze trochę z boku, jak ktoś, kto jeszcze jego zawód w ogóle gdzieś się nie tyka albo nie bezpośrednio, jak dzieciaki, jak w ogóle ludzie, jak my się mamy w to wdrażać? Bo to jest na razie dla większości z nas jakaś ciekawostka, typu zrób sobie taki rysunek, śmieszne zdjęcie i zostawiasz to i potem o, znowu rysunek, znowu zdjęcie. Jak my możemy, nie wiem, czy jest jakiś sposób na to, żeby nie zostać gdzieś w tyle albo... wiesz, co my, nie wiem, czy możemy, bo teraz pytanie, ja też nie chcę nikogo wpychać w łapy tego, a z drugiej strony zostać tak bardzo z tyłu, kiedy na przykład możesz sobie faktycznie zrobić mnóstwo rzeczy, które ci ułatwią, że takie proste, że nie musisz wpisywać w, nie wiem, jak się nazywa, szablonu, tam jak zawsze się wpisze Google, szablon podania czy coś, tylko faktycznie, bo nie wiem, to wszystko może robić za nas w błyskawiczny sposób na przykład ten czat, nie? Więc no tak, to takie bardzo chaotyczne moje myśli, ale czy ty masz jakąś, nie wiem, radę, czy
wiesz,
jakiś...
Tak, no wiesz, zacząć używać, zacząć badać, gdzie są te granice dla tego, co ty byś chciał z tym robić, nie? Bo to oczywiście jest tak, że potem, że być może pierwszy raz zadasz coś bardzo skomplikowanego, ale potem będziesz miał refleksję i zaczniesz to, wiesz, właśnie tak jak mówiłem, dzielić na mniejsze części i tak dalej. Może z tego dostaniesz coś fajnego, coś ciekawego, co znacznie uprości czy zautomatyzuje twoją pracę, nie? I to jest tak, że tutaj my dopiero odkrywamy te rzeczy. Tak naprawdę niedawno, stosunkowo niedawno okazało się, że programiści nie są już tak bezpieczni, jak mogliby być, nie? Bo AI świetnie koduje i to znaczy, to jest tak, że teraz już właściwie potrafi robić to, co potrafiłby robić taki entry-level job, nie? Taki junior, którego zatrudniasz, nie? I być może jest to bardzo prawdopodobne, że tutaj te wszystkie działy, przedsięwzięcia związane z IT, one będą się w taki sposób zmieniać, że tam będzie wystarczyło kilka osób doświadczonych, obcykanych z posługiwaniem się tym AI-em i tak naprawdę to będzie, wiesz, bardziej taki architekt, taki ktoś, kto, wiesz, kto tutaj zleca temu AI-owi to, temu AI-owi to, potem to składa i odpowiada za końcowy rezultat, ale tak naprawdę 90% tej pracy koderskiej wykona AI, nie? A on na końcu tylko poprawi błędy, ewentualnie zabezpieczy to, no tutaj ciągle to leży, tak? Żeby to, co robisz, żeby było bezpieczne z takiej perspektywy właśnie IT, nie? Więc to jest tutaj branża IT, branża kreatywna, to są takie obszary, gdzie tu no bardzo mocno w dupę dostaną, nie?
Ciekawe, że w którymkolwiek momencie czuli się bezpieczni. Ja miał takie stare AI, to pierwsza rzecz, co to wygryzie programistów.
No właśnie to nie było takie oczywiste, nie? Tak? Jak mówiłem, no myśleliśmy, że będzie, że właśnie będą te zawody fizyczne, te rzeczy takie proste, powtarzalne, że będą wyrugiwane, nie? A tak naprawdę dzisiaj jednym z bezpieczniejszych zawodów będzie elektryk, hydraulik.
Komik.
Fryzjer.
Komik może.
Komik, myślisz?
No tak jak mówiliśmy, nie?
Jak tak patrzę, co tam gadasz, to szczerze mówiąc, to mam wrażenie, że to chwilę wypluwasz. Masz dobry prompt.
Wiecie, wydaje mi się, nie, jeżeli chodzi o komedię, wydaje mi się, że tu będzie pewnie jakieś taki chwilowe zachłyśnięcie się tym, jak to zacznie być fajne i to będzie, wiesz, pierwsi komicy, którzy zaczną to robić na polskiej scenie, to będzie fajne, to będzie ciekawe, znajdzie widownię, no ale tutaj wydaje mi się, że szukamy autentyczności, nie? Szukamy czegoś innego, czego nie dostaniemy ze sztucznej inteligencji.
Ja w ogóle kiedyś słyszałem taką ładną, ktoś powiedział w jakimś podcaście mądry, że tak jakby książkę napisał, AI napisałby książkę. I tylko, że właściwie nas interesuje, mnie może interesować perspektywa AI przez chwilę, zaciekawić, zainteresować, że o, co on tam ma, co on mi chce opowiedzieć, jaką historię, a z drugiej strony najbardziej będzie mnie zawsze interesowało to, co te relacje międzyludzkie, to odczucie człowieka, że ja też jestem człowiekiem, to mnie najbardziej, nie wiem, dotyka, utożsamiam się z tym i tak dalej, ale z drugiej strony, jak to będzie taka historia, znaczy, pytanie, gdzie ja będę wiedział, czyje to jest? Że oczywiście, jak wyjdę na scenę bezpośrednio, nie? Spotkamy się, ty usiądziesz sobie na widowni, ja będę mógł wyjść z tobą pogadać, to będziesz wiedział, że to jestem ja, ale z drugiej strony, jak nie wiem, czy spektakl napisze, czy ktoś, czy film zrobi, wiesz, AI i to, gdzie, tak jak ty powiedziałeś o tym gościu, że ja nie znam twojej historii, ja nie wiem, jaki to masz tam motyw, po prostu to ma być dobra akcja, nie wiem, dobre, wiesz, tak. Coś, jak to jest wyprodukowane i to, stary, czy to pisze typ na kolanie do klanu, czy to robi AI, to też już nie ma znaczenia właściwie, nie? To jest po prostu kijowy ten, a jak będzie dobra, mocna, szybka, wartka akcja, to co mnie to jakby...
Znaczy moim zdaniem, znowu nie wiem, że to jest pytanie do Gniewosza, ale jeżeli chodzi o muzykę...
To takie, wiesz, gdybanie po prostu.
Jeżeli chodzi o muzykę, to ja jestem zdania, że już w tym momencie nie rozpoznajesz AI od prawdziwego artysty. Co więcej, ta linia była już zakamuflowana dużo wcześniej, no bo większość tych piosenek popowych jest napisana przez sztab ludzi, przez kurde, wiesz... instytucje składane z kilkudziesięciu osób, którą później śpiewa Beyoncé i ty masz takie, ale Beyoncé ma serce i duszę. Ni chuja, ma po prostu pieniądze, żeby zatrudnić 50 osób, tak. A teraz zamiast 50 osób zatrudni AI, który stworzy ten sam beat i tak dalej. Więc to moim zdaniem w muzyce się rozciera, ale rzeczywiście w komedii mam nadzieję, liczę na to, że po prostu fakt, że my tak naprawdę, ja zawsze o tym mówię, nie zajmujemy się YouTube'em, nie zajmujemy się na ekranie. Okej, to nam daje jakby popularność i to jest jakieś narzędzie dla nas, żeby występować przede wszystkim na żywo.
Tak,
a wydaje mi się, że taka Beyoncé i tak dalej, spoko, ona też robi trasy koncertowe i wiadomo, tylko no jakby wiesz, no ona mogłaby tego nie robić i będzie najbardziej popularną i wszystko inne i tak dalej, nie?
I teraz cięcie w podcaście Beyoncé mówi, no wiecie, no, dla mnie komicy od zawsze byli, to było takie drętwe, to były takie żarty, że to równie dobrze było, że pisać AI. Na szczęście ja czuję tę muzykę, to jest w mojej duszy i trasy koncertowe, to jest, wiecie o co chodzi. Kupujcie moje płyty. To ja, Beyoncé.
Tak. Wiecie, no, tu na razie nie mam odpowiedzi. Nie? Wydaje się, że rzeczywiście, jeżeli jakościowo dobije do tego, co potrafią robić ludzie, no to tutaj będziemy co najwyżej w takim etapie, jak lubimy rzeczy homemade, nie? Czy wybieramy je. Nie widzimy do końca różnicy, czy to rzeczywiście, nie wiem, zrobiła dziewczynka na Podkarpaciu, tylko po prostu kupujemy to, bo jest oznaczone jako handmade, nie? I tak samo zaczęły się pojawiać takie, nie wiem, podpisy nawet w mailach, nie? Że ten mail nie został wygenerowany przez AI. Więc i zaczął się pojawiać taki trend. I cholera no właśnie, wie, co to będzie, nie?
To jest bardzo ciekawe. Ja kiedyś widziałem, słyszałem, bo nie widziałem tego na własne oczy, ale słyszałem historię, jak babcia sprzedawała jajka kurze i tylko ścierała tym takim acetonem, chyba do paznokci, tym takim czymś, tak mi się wydaje, te takie oznaczenia, bo to miało być od kury, prosto od, wiecie, starsza pani kupowała gdzieś tam w jakiejś Biedronce, potem ścierała i o, to są stare. Więc tak, dokładnie, to jest to, co mówisz, nie?
No więc nie wiadomo, wiesz, jeżeli chodzi o film versus teatr, no to dalej teatr ma swoją widownię i tak dalej i tutaj też, no będzie raczej tak, że tylko znowu, kto napisze scenariusz, kto ten... Nie wiadomo, nie mam pojęcia, nie? Nie mam pojęcia.
Ale jesteś bardziej optymistą, czy jesteś pesymistą, czy jesteś tak...
Jeżeli o niektóre aspekty sztuki jestem optymistą, w innych jestem pesymistą, nie? Jeżeli chodzi o komedię, wydaje mi się, że tutaj to, że wasze programy w bardzo dużym stopniu nawiązują do waszego życia, w sensie do anegdot, nie wiem, o córkach opowiadasz, tak? Te rzeczy, one są unikalne, nie? A póki co... Sztuczna inteligencja generuje rzeczy takie generyczne, no takie, które wiesz, no typu tak jakbyś sobie uśrednił wszystkich komików na świecie, no to dostajesz taki blend, który jest, może bywa śmieszny, ale taki jest, no średni, tak?
No trochę jak Złychał w takim razie. No, masz, bo ja tak jak sobie słucham o tym, że blend, masz takie, właśnie powiedziałeś to słowo i sobie myślę, niektórzy lubią takiego, wiesz, taki blend, prosty cyk i to jest super. Mój tata lubi taką whisky. Tak, i to jest takie po prostu, o, i to, a nie tam, kiedyś udałem do takiego torfowego do spróbowania, to miał, coś się chyba zepsuło w tej butelce. No i właśnie, a z drugiej strony masz ludzi w drugą stronę i to nie chodzi o to, kto lepszy, kto gorszy, tylko o to, że ten ma to, a ten ma to i chyba wydaje mi się, że...
Nie podoba mi się to porównanie, bo ja lubię taką przeciętną, dobrą whisky.
Ale ja nie mówię, dlatego nie mówię, że to jest coś złego.
Wiem, ale zawsze się chciałem uważać za tego torfowego gościa i teraz...
Ale to nie, a to, wiesz, to te torfowe niektóre też są takie, że to jakbyś ziemię sobie wsypał do buzi. Jezu, przepraszam, jaki biedny. Chodzi mi tylko o to, że faktycznie wydaje mi się, że jest to, co... No, nawet czasami w obrębie jednej osoby... Jednego dnia masz ochotę na to, a drugiego dnia masz ochotę na to, nie?
Oczywiście, że tak. I tutaj też, no, nawet w waszym środowisku są różnice, tak? Ja uwielbiam te frazy, które chyba użył Mieszko Minkiewicz, Beka Hala, nie? To jest taki, ten stand-up taki właśnie na nie w pubach, nie w kameralnych teatrach, tylko właśnie w halach widowiskowych, no to wiesz, to ja tego nie, za tym nie przepadam. Ja wolę iść do teatru, nie? Ale oczywiście większość pewnie ludzi idzie tam, nie? I lubi to konsumować.
A to właśnie też zależy, kto co prezentuje, bo ja na przykład nawet na Dawidzie Podsiadło, jak byłem na koncercie, to byłem i u nas w tej Filharmonii na paręset osób, i byłem na Ergo Arenie na 5000 czy 8 i byłem na Stadionie Narodowym na 60 tysięcy i każdy z tych programów był inny. Każdy dawał mi inne emocje, każdy miał, też on sam zadbał o to, żeby każdy był inaczej zaaranżowany. Nie? Zależy po czym malujesz i co robisz. Że czasami to może być jakaś inspiracja, czasami to może być coś więcej, ale no tak, fajnie czasami powiedzieć, dobra, napisz mi maila, wiesz, do urzędu, że nie chciałbym płacić tego tam dodatku, bo coś tam, albo chciałbym, żeby mi naprawili rynnę i nie będę tego, wiesz, dłubał, jak to miło, żeby się pani, nara, on to zrobi, klikasz, super, nieważne, jest okej. Okay. Pani tak samo spojrzy, nie? Ale czasami nawet jak rozmawiałem z moim kumplem scenarzystą, to zaproponował, poprosił o, miał jakąś tam sytuację wśród swoich bohaterów i zablokował się, nie? I mówi, ty, weź mi zaproponuj scenę jakąś, nie? I on pisze i ta scena była straszna. Mówi, że była, Jezu, straszna, ale miała jeden element tam. Ktoś coś robił, tak, nie? I on mówi, czekaj, może... I nie do końca wziął to, ale od tego odbił się do czegoś, co sam wymyślił, zaczął sobie dłubać. I jakby, wiesz, ten jeden element, ten małe zdanie, ten takie coś, to odbicie piłki chociażby, nie?
Mi się też zdarzyło pisać czasami właśnie nie o żart, tylko właśnie o przykłady, że na przykład, wiesz, najbardziej klasyczny, potrzebuję, żeby baba coś robiła na cmentarzu i takie mam po prostu, nie wiem, co baba może robić na cmentarzu i ja piszę, kładzie kwiaty na grobie. Wiadomo, że tak. Tylko potrzebowałem kogoś, żeby... Co robiliśmy na cmentarzu?
To właśnie to burzowanie, ten brainstorming, to wydaje mi się, że to będzie najbardziej taki, taki przydatny, użyteczny element w pracy, nie? Że to właśnie...
A u was też? W waszej pracy? Też ten taki...
Bywa.
Bo wy jesteście jakby no bardziej, nie? Tam komputerowi tak...
Komputerowi,
no
tak.
Właśnie. Więc to... I mówisz, że to może wam wyprzeć... programistów, że programiści mogą się czuć zagrożeni i tak dalej. A wy też, nie wiem, to jest ciekawe, bo ja nigdy nie byłem po tej stronie. Wy też burzujecie? Wy też sobie jakby próbujecie poodbijać piłki? No mówisz,
Tak, bywa tak, że wiesz, no to zależy jaki masz problem, no bo duża część pracy to jest, wiesz, od A do Z, co chcesz robić i to jest tak, że planujesz te prace nawet w 2 tygodnie do przodu i po prostu realizujesz plan, nie? Ale zanim to się wydarzy, zanim to planowanie całe tego, co chcemy robić, często sprowadza się do brainstormingu, nie? Zwłaszcza jeżeli problem, im trudniejszy i bardziej nieoczywisty problem, tym lepsze są te techniki burzowania, nie?
Państwo, zostało nam bardzo mało czasu. Jest to bardzo ciekawy wywiad. Czuję, że nie zadałem kluczowego pytania dla tego wszystkiego.
Dawaj.
I pewno słyszałeś to pytanie 1000 razy, ale Gniewosz, ciekawe imię. Czy to jest Gniewko?
Znaczy, skrótową wersję tak, tylko że rodzice tylko i wyłącznie tak do mnie mówią.
Okay.
A więc Gniewomir? Przestań.
A Gniewomir?
Nie, to jest inne imię. Gniewomir to są dwa różne imiona i chyba oba mają zdrobnienie Gniewko, więc...
Ja nie ukrywam, że na lodówce mam imiona, bo mi się syn za 3 tygodnie będzie rodził i wymyśliłem sobie właśnie kilka imion, właśnie Gniewomir, Mirogniew, Staliwuj. Takie polskie imiona, więc chcę powiedzieć, że twoje imię Gniewosz też wskoczy na moją lodówkę jako ciekawe polskie imię.
No to może od razu przykleję sobie książkę. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Gniewosz Leliwa, specjalista i badacz AI. Super, dzięki, że mogliśmy się tutaj spotkać.
Dzięki.
Tak, to robimy teraz piony.
A co? A czemu nie?
Co za dziwna tradycja.
To mamy ręce. Książkę.
Tak, pamiętajcie o książce i słuchajcie, no przybiłem pionę, bo mamy ręce jeszcze, bo niedługo będziemy tylko siedzieć w ekranach i wiesz, chciałbym przybić piątkę, ale jak?
No są różne scenariusze, nie? Być może tak będzie.
Nie, że nie będziemy przyjąć, będziesz tak siedział i tylko łbem taką monitor. Dzięki wielkie, czułko.
Dzięki.